Resztki. Cośmy zobaczyli u bogomiłów Moliwdy. Choć bardzo bym tego pragnął, nie umiem spisać wszystkiego, bo przecież rzeczy są ze sobą tak ściśle powiązane, że gdy tylko tknę końcem pióra jedną, to ona potrąca inną i za chwilę już rozlewa się przede mną wielkie morze. Jakąż to dla niego tamą są granice mojej kartki papieru czy szlak, jaki zostawia na niej moje pióro? Jak miałbym więc wyrazić to wszystko, co otrzymała moja dusza w tym życiu i to w jednej książce? Abulafia, któregom studiował z zapałem, mówi, że ludzka dusza jest częścią wielkiego strumienia kosmicznego, który płynie przez wszystkie stworzenia. To jest jeden ruch, jedna siła. Ale gdy rodzi się człowiek w materialnym ciele, gdy przychodzi na świat jako pojedynczy byt, owa dusza musi się oddzielić od reszty. Inaczej człowiek taki nie mógłby żyć. Dusza utonęłaby w jednym, a człowiek oszalałby w kilka chwil. Dlatego dusza taka zostaje zapieczętowana. To znaczy, wyciśnięte są na niej pieczęcie, które nie pozwalają jej zlać się z jednością i pozwalają działać w skończonym, ograniczonym świecie materii. Trzeba nam umieć zachować równowagę. Jeżeli dusza będzie zbyt zachłanna, zbyt lepka, to zbyt dużo form do niej przeniknie i oddzieli ją od boskiego strumienia. Powiedziane jest przecież, kto jest pełen samego siebie, nie ma w nim miejsca dla Boga. Wioska Moliwdy składała się z kilkunastu niedużych, schludnych, zbudowanych z kamienia i krytych łupkiem domów, między którymi biegły ścieżki obłożone kamyczkami. Domy stały nieregularnie wokół zadeptanej łączki, przez którą przepływał strumień, tworząc niewielkie rozlewisko. Wyżej było ujęcie wody. Konstrukcja zbudowana z drewna, która jak młyńskie koło napędzała jakieś maszyny, pewnie do mielenia ziarna. Za domami ciągnęły się ogródki i sady, gęste, zadbane. I mogliśmy od wejścia zobaczyć dojrzewające dynie. Na suchej już o tej porze roku trawie bieliły się wielkie prostokąty płótna, które wyglądało, jakby tej wsi przydano białe świąteczne kołnierze. Jakoś tu było dziwnie, jak na wioskę. I szybko uświadomiłem sobie, że nie ma tu ptactwa. Tego, co tak oczywiste w każdej wsi. Grzebiących w ziemi kur, kołyszących się niezgrabnie kaczek, gęgających nieustannie gęsi i atakujących wściekle gąsiorów. Nasze nadejście spowodowało prawdziwy rwetes. Najpierw wybiegły ku nam dzieci czujki, które pierwsze zauważyły przybyszów. Stropione obecnością obcych, garnęły się do Moliwdy, jakby były jego dziećmi, a on do nich mówił czule jakąś mową chropowatą nieznaną nam. Potem pojawili się skądś mężczyźni, brodaci, przysadziści, w koszulach z surowego lnu, łagodni, dopiero za nimi przybiegły ze śmiechem kobiety. I wszyscy byli ubrani na biało, w len. I widocznie sami ten len uprawiali, bo na błoniach wokół wsi świeciły wszędzie w słońcu rozłożone do wybielenia świeżo tkane sztuki. Moliwda zdjął worki z tym, co zakupił w mieście. Kazał włościanom przywitać gości, co ci chętnie uczynili, otaczając nas kołem i śpiewając jakąś krótką, radosną pieśń. Gestem powitania była tutaj dłoń położona na sercu, a potem przeniesiona do ust. Ujęli mnie swoją powierzchownością i zachowaniem, chłopi. Choć słowo to przywiezione z Podola zdawało się dotyczyć jakiejś innej odmiany ludzi. Ci byli bowiem pogodni i zadowoleni i widać było, że syci. Staliśmy zupełnie zaskoczeni i nawet Jakub, którego zwykle nic nie było w stanie zadziwić, wyglądał na zbitego stropu. Na chwilę jakby zapomniał, kim jest, wobec ogromu tej serdeczności. I to, że my byliśmy Żydami, w niczym im nie wadziło, a wręcz przeciwnie. Właśnie dlatego, żeśmy byli obcy, zdawali się do nas dobrze nastawieni. Tylko Osman wydawał się nie dziwić niczemu i ciągle wypytywał Molivdę, a to o zaopatrzenie, a to o podział pracy, a to o dochody z upraw, warzyw i tkania. Lecz Molivda wcale się dobry w odpowiedziach na te pytania nie czuł i okazało się ku naszemu zdziwieniu, że najwięcej do powiedzenia o tych sprawach miała tutaj kobieta, o której mówili matka, choć nie była stara. Zaprowadzono nas do dużej izby, gdzie młodzi ludzie, dziewczyny i chłopcy, usługiwali nam, gdyśmy jedli. Jedzenie było proste i smaczne. Stary miód, suszone owoce, oliwa i pasta z bakłażanów, nakładana na placki pieczone wprost na gorącym kamieniu, a do tego źródlana woda. Molivda zachowywał się godnie i spokojnie, ale zauważyłem, że choć go traktowano z szacunkiem, to jednak nie jak pana. Wszyscy mówili do niego brate, a on się zwracał do nich także brate i sestro. Co znaczyło, że uważają się za braci i siostry, niczym wielka rodzina. Gdyśmy już byli syci, przyszła do nas kobieta, też cała w bieli, którą oni nazywali matką, siadła z nami i uśmiechała się do nas ciepło, ale niewiele mówiła. Widać było, że pan Molivda poważa ją bardzo, bo gdy tylko zaczęła się zbierać, on wstał, a za nim myśmy wstali i rozprowadzono nas do izb, gdzieśmy mieli nocleg. Wszystko tu było bardzo skromne i czyste, spało się mi doskonale, a byłem tak zmęczony, żem już sił nie miał, żeby zapisywać wszystko na bieżąco. Jak na przykład to, że w mojej izbie były tylko posłanie na drewnianej podłodze i kij zawieszony na sznurach jako szafa, gdzie mogłem powiesić swoje ubranie. Na drugi dzień oglądaliśmy z Jakubem, jak sobie to wszystko dobrze Molivda urządził. Ma wokół siebie 12 braci i 12 sióstr. To oni są zarządem tej wsi na równych prawach kobiety i mężczyźni. Kiedy trzeba coś ustalić, zbierają się na placyku nad stawem i głosują. Gdy coś akceptują, podnoszą rękę. Wszystkie chaty i dobrodziejstwa, jak studnia, wozy, konie, należą do wszystkich, do ogółu. Każdy, czego tylko potrzebuje, bierze to sobie niejako w arendę, pożycza, a potem, gdy już skorzysta, oddaje. Dzieci jest niewiele, bo dla nich płodzenie dzieci to grzech. A te, które są, nie pozostają przy matkach, ale też traktuje się je niczym wspólne. Zajmuje się nimi kilka starszych kobiet, bo młodsze pracują w polu albo przy domu. Widzieliśmy, jak malowały ściany domów i dodawały do bielidła jakiegoś barwnika, tak iż domy były niebieskie. Dzieciom nie mówi się, kto jest ich ojcem, i ojcom też nie. Mogłoby to rodzić niesprawiedliwości, forowanie swoich potomków. A ponieważ kobiety to wiedzą, mają tu ważną rolę, równą mężczyznom. I widać, że przez to te kobiety są tutaj jakieś inne, spokojne bardziej i rozumne, roztropne. Rachunki gminne prowadzi kobieta. Pisze, czyta i liczy, bardzo uczona. Molivda zwraca się do niej z szacunkiem. Zastanawialiśmy się wszyscy, jaka tu jest rola Molivdy. Czy on tu rządzi, czy pomaga, czy jest na usługach tej kobiety? A może to ona na jego? Lecz on nas obśmiał i drwił z nas, że wszystko widzimy w stary, najgorszy sposób. Że wszędzie ma być drabina, jeden stoi nad drugim i przymusza go do wszystkiego. Ten ważniejszy, ten mniej ważny. A oni tutaj, w tej wiosce pod Krajową, zupełnie inaczej to ułożyli. Wszyscy są równi. Każdy ma prawo do życia, jedzenia, radości i pracy. Każdy może odejść w każdej chwili. Czy ktoś odchodzi? Czasami, rzadko. Gdzie miałby pójść? A jednak mieliśmy przemożne wrażenie, że Molivda tu współrządzi razem z tą kobietą o łagodnym uśmiechu. Wszyscyśmy się od razu cicho zastanawiali, czy ona nie jest jego żoną. Lecz on nas szybko wyprowadził z błędu. Jest siostrą, tak jak każda tutaj kobieta. Czy z nimi sypiasz? Zapytał go Jakub prosto z mostu. Molivda tylko wzruszył ramionami i pokazał nam wielkie, starannie utrzymane warzywniki, w których plony osiąga się dwa razy w roku i powiedział, że z tego właśnie wspólnota żyje. Z darów słońca. Bo jakby spojrzeć na to tak, jak on patrzy, to wszystko jest ze słońca, ze światła, za darmo i dla każdego. Posiłek jedliśmy przy długich stołach, do których zasiadali wszyscy. Przedtem głośno odmawiając modlitwę w języku, którego nie umiałem rozpoznać. Nie jedli mięsa, tylko pokarmy roślinne, z rzadka sery, gdy ich to obdarował. Jajek jeść się brzydzili, tak samo jak mięsa. Z warzyw nie jedli bobu, bo uważali, że tam mogą przebywać na chwilę dusze przed urodzeniem. W ziarenkach, ułożonych w strąku niczym w cennej szkatułce. W tym się zgadzaliśmy, że niektóre rośliny mają więcej światła niż inne. Najwięcej ma ogórek, a także bakłażan i wszelkie odmiany podłużnych melonów. Wierzyli w wędrówkę dusz, jako i my, i na dodatek Molivda uważał, że ta wiara była kiedyś powszechna, dopóki jej chrześcijaństwo u siebie nie pogrzebało. Cenili planety i nazywali je rządcami. Co nas zastanowiło, choć nie daliśmy tego z Jakubem poznać po sobie, to to, że było wiele podobieństw do tego, cośmy sami uważali. Wierzyli na przykład w świętą mowę, której używano podczas wtajemniczeń. Jej świętość polegała na tym, że była na odwrót. Była bezwstydna. Każdy, kto przechodził inicjację, musiał wysłuchać opowiadania obrażającego ogólną przystojność. A wzięło się to z bardzo dawnej tradycji ich wiary, z pogańskich jeszcze misteriów, poświęconych starej bogini Baubo albo rozpasanemu greckiemu bogu Bacchusowi. Imiona tych bogów pierwszy raz usłyszałem. Molivda je wypowiedział szybko i jakby wstydliwie, lecz zaraz je sobie zapisałem. Po obiedzie usiedliśmy przy słodyczach w domku Molivdy, a były to tradycyjne tureckie baklawy. Podano do tego odrobinę wina własnego. Widziałem małą winnicę za ogrodami. — Jak wy się modlicie? — zapytał go Jakub. — A to jest rzecz najprostsza z najprostszych — powiedział Molivda, bo to jest modlitwa serca. Panie Jezu Chryste, miej miłosierdzie nade mną. Nic specjalnego robić nie trzeba, Bóg cię słyszy. Małżeństwo jest grzeszne, powiedzieli nam jeszcze. To na tym polega grzech Adama i Ewy, bo powinno być tak jak w naturze. Ludzie mają się łączyć duchem, a nie martwą regułą. Ci, którzy połączą się duchem, bracia i siostry duchowi, mogą obcować ze sobą fizycznie i dzieci z tych związków są darami. Te, które pochodzą od par małżeńskich, są dziećmi martwego prawa. Wieczorem ustawili się w koło i zaczęli tańczyć wokół kobiety, która była panną. Najpierw występowała w białych szatach, po świętym zaś akcie zmieniła szatę na czerwoną, a na koniec, gdy wszyscy wycieńczeni szaleńczym tanecznym galopem wokół niej padali już ze zmęczenia, nałożyła na siebie czarny płaszcz. Wszystko to wydało nam się dziwnie znajome. I wracając do krajowy, do kantoru Jakuba, mówiliśmy jeden przez drugiego podnieceni i potem długo w nocy spać nie mogliśmy. Kilka dni potem Nussen i ja ruszyliśmy do Polski z towarem i z wieściami. Przez cały czas w podróży głowy mieliśmy pełne obrazków ze wsi Moliwdy. Zwłaszcza Nussen marzył, przejęty, gdyśmy znów przekraczali Dniestr, że takie wsie można i u nas na Podolu zakładać. Mnie zaś najbardziej spodobało się, że nieważne było tam, czy jesteśmy matką czy ojcem, córką czy synem, kobietą czy mężczyzną. Nie ma między nami bowiem większej różnicy. Wszyscy jesteśmy formami, które przybiera światło, kiedy tylko muśnie materię.